tutaj do cnoty wiary. I tak w takim telegraficznym skrócie chcę przypomnieć to, co sobie wczoraj powiedzieliśmy. Pierwszą sprawą, o której była mowa, to to, że nasze powołanie jako chrześcijan, jako osób wierzących, nie sprowadza się wyłącznie do tego, żeby nie zabijać, nie cudzołożyć, nie kraść, tylko wędruje o wiele wyżej, że naszym powołaniem chrześcijańskim jest być żywymi ikonami Boga. I to już nas sytuuje w takiej, o, to jest trochę coś innego. I to jest taka pierwsza ważna myśl. Druga ważna myśl to to, że cnoty to pojęcie bardzo nieobecne w naszej współczesnej mentalności. Więc trochę musimy sobie niejako wytworzyć od początku, o co to chodzi. I że nie chodzi o jakiś kolejny zestaw nakazów, zakazów, przykazań, tylko pewnego rodzaju taką, moglibyśmy to nazwać, optymalizację. Jak człowiek funkcjonuje najlepiej? Od strony konstruktywnej, pozytywnej. Więc cnoty są takim opisem bardzo uniwersalnym tego, na czym polega zdrowie, takie duchowe i aktywne człowieka. Trochę zwracaliśmy sobie uwagę, że jakby my nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego. Raczej lubimy szukać tej dziury w całym przysłowiowym. Jak myślimy o samych sobie, już trochę dodaję dzisiaj, to jakby nam ktoś powiedział, wiesz co, powiem ci całą prawdę o tobie. To na ogół pewnie część z nas miała takie wrażenie, niedobrze. Albo nie wiem, czy ja chciałbym to usłyszeć, tą całą prawdę. I ciekawe jest to, że z świętym Tomaszem, czy takim spojrzeniem wiary, to dojście do końca ze świętym Tomaszem prowadzi nas do rzeczywiście powiedzenia, że na końcu jest, czy najbardziej u fundamentu jest dobro. A potem jest brak, zło i zepsucie. Ale to on jest później. Pierwotnie jest dobro. Fundamentalnie jest dobro. Ostateczną prawdą o człowieku jest to, że jesteśmy stworzeni przez Boga jako mężczyźni, jako kobiety do dobra, do życia, do kontemplacji prawdy, do mądrości. Mamy naśladować Boga. Sprowadza się to zasadniczo do dwóch rzeczy. Żyć mądrze i żyć z miłością. To jest trochę jak z jedzeniem. Są trzy parametry jedzenia. Tanie, zdrowe i tam coś jeszcze było?
Smaczne.
Jakie?
Smaczne.
Smaczne. No, dwa elementy łatwo uzyskać. Ale trudno jest uzyskać trzy. Tak samo jest z naśladowaniem Boga. Jeden element jest stosunkowo łatwo uzyskać. Żeby działać inteligentnie, w miarę łatwo. Albo żeby działać z dobrą wolą, też w miarę łatwo. Ale teraz to połączyć, to jest cała sztuka. Więc trochę tym się zajmujemy. I wreszcie tak sobie myślę, że przechodząc do tego obrazu, do którego wczoraj nawiązywałem, że trzecia myśl ważna z wczoraj, żeby o sobie i o zmienianiu siebie myśleć trochę na podobieństwo uprawiania działki. Nie zaś na podobieństwo techniki. Że my troszeczkę jesteśmy dziećmi naszych czasów i trochę myślimy o sobie, że trzeba tak się zaprogramować, przeprogramować. Entuzjastycznie podchodzimy do sprawy, ponosimy spektakularną równie klęskę i potem się zniechęcamy. Natomiast jeżeli sobie tak podejdziemy trochę jak do tej działki, no to trzeba jednak te chwasty wyrabować, jakiś porządek zrobić, zasadzić coś dobrego, podlewać. I jak będziemy biegać codziennie, czy już urosło, to jakby no, trzeba troszkę jakby inny moduł mierzenia czasu tutaj włączyć również do siebie, że mamy zasadzić dobre rzeczy, dbać o to, podlewać i uzbroić się może w większej, taką bardziej długofalową cierpliwość. I ostatnia rzecz po tym takim długim wprowadzeniu do tego, żeby pokazać taką dobrą perspektywę tych cnót, weszliśmy od razu w wysokie C, żeby ustawić dobrze naszą relację z tym, co nadprzyrodzone. I to nie jest oczywiste, że jednak chrześcijaństwo i wiara i to, co nadprzyrodzone, nie jest takie, to nie jest coś, z czym się człowiek tak po prostu rodzi. Jak tak głęboko się zamyślił, to wymyślił Ewangelię. No nie wymyślił. Jakby, że tutaj mamy pewien ogromny dar od Pana Boga, który schodzi do nas, prowadzi nas do tego, żebyśmy wiedzieli, jak się zmieniać i w ogóle o co chodzi w tym wzroście duchowym i że co więcej konkretyzujemy to przez cnotę wiary, nadziei, miłości, dary Ducha Świętego. Jakby wchodzimy teraz sobie w ten świat. To muszę sobie to rozpisać trochę, żeby tak podzielić na czynniki pierwsze i to trochę łatwiej nam zrozumieć, aha, że to jest pewna taka życiodajna całość, w którą wchodzimy. I jesteśmy przy cnocie nadprzyrodzonej wiary i święty Tomasz nam tutaj proponuje, do tego wczoraj doszliśmy, najpierw co jest przedmiotem wiary, co jest aktem wiary i co jest sprawnością wiary. Zobaczcie, że słowo wiara, że jakby to też trzeba się zastanowić, o czym dokładnie mówimy, bo to samo słowo ma różne odcienie. I że tutaj Tomasz pozwala nam to jakby ustawić sobie od różnych stron. No on tak właśnie lubił robić, że przyjrzyjmy się temu od tej strony, teraz od tej strony. I tak jak wczoraj mówiłem również, że to jest jakby Pismo Święte, tylko opowiedziane trochę w inny sposób, innym językiem. Przedmiot wiary, czyli to, co widzimy dzięki wierze. Po drugie, akt tego widzenia, porównując ciągle wiarę do wzroku, prawda? Co widzimy, przedmiot wiary. Akt widzenia, otwarte oczy widzę. Nie widziałem, a teraz widzę. Coś nowego. Na tym, to jest coś bardzo konkretnego. Codziennie dokonujemy wielu aktów widzenia i to dzięki temu, że mamy sprawność wzroku. Sprawność wzroku mamy również wtedy, kiedy nie używamy, śpimy na przykład. Nie używamy amany. No i teraz dokładnie ten język cnót sprawności, czegoś, co jest częścią nas, odnosimy do czegoś takiego, co łączy nas z Bogiem. I powiedzieliśmy sobie również, że różne cytaty z Pisma Świętego mówią nam o wierze, między innymi w liście do Hebrajczyków jest takie bardzo ostre, wyraźne zdanie, nie można podobać się Bogu, nie wierząc w Niego. Że to jest na dzień dobry. Trzeba wierzyć, że Bóg jest, że wynagradza za dobro, za złe karze. To pewne minimum pakietowe po to, żeby wejść w relację z Bogiem. No to teraz zajmijmy się przedmiotem wiary. I tu już widać, że święty Tomasz jest bardzo wnikliwy, bo Słowo Boże, jak mówiliśmy sobie, ono jest bardzo grube, bo historia oporowania człowieka względem Boga jest bardzo bogata i zróżnicowana. I Bóg jakby objawia różne rzeczy, w jaki sposób nas prowadzi. Teraz można się zastanowić, no dobrze, jest takie bogactwo spraw i co do historii, i co do prowadzenia Bożego, więc czy jest tam jakiś wspólny mianownik? I jak go sformułować? Oczywiście możemy sformułować centrum objawienia, jest Pan Jezus, wcielenie Chrystusa, męka na krzyżu, zmartwychwstanie. To jest w samym centrum, ale jest też milion innych spraw. Jest Król Dawid i Psalm, jest wiele innych proroctw. Czy jest jakiś wspólny mianownik? Święty Tomasz bardzo sprytnie to proponuje, jaki jest wspólny mianownik. I żeby wyjaśnić to, co mówi święty Tomasz o wierze i o tym wspólnym mianowniku wiary, to posłużę się takim przykładem filmowego kadru. Jak rozumiecie Państwo, nakręcenie filmu, czy jakby pokazywanie różnych rzeczy, my sobie jako widzowie wygodnie oglądamy, to jest niemała ilość pracy. Niedawno widziałem ten kadr, jedzie lokomotywa, kłęby dymu się unoszą. Sobie wtedy uświadomimy, jak to jest fajnie zrobione, bo jest światło z boku, które to oświetla, którego nie widać. Ale dzięki temu dobrze widać i te perspektywy, i te kłęby dymu, które tak znikają, taki, że od razu się robi takie bardzo przestrzenne, bardzo ładne wizualnie. Ale nie widać źródła tego światła. Ale widać w jego świetle dokładnie całą scenę, która jest dość dobrze jakby ujęta. I co święty Tomasz mówi? Źródło, tym momentem jednoczącym całą wiarę, to jest to źródło światła, jakim jest sam Pan Bóg, którego bezpośrednio nie widzimy, tak jak to światło ukryte gdzieś tam, że nie widzimy go bezpośrednio, ale w jego oświetleniu widzimy różne inne rzeczy. i one tworzą cały pewien sposób widzenia, myślenia. Wydaje mi się, to jest taki bardzo ciekawy obraz tego, że Pismo Święte łączy to, że Pan Bóg oświetla ludzkie sprawy, i historyczne, i tajemnicze, i ukryte, i my widzimy dzięki Słowu Bożemu w Bożym świetle, jak On to widzi. I to jedność tego Bożego światła, którego bezpośrednio nie widać, ale w Jego świetle my bardzo dużo widzimy, jest tym, co łączy, jako ten wspólny mianownik, to wszystko, co Pan Bóg nam objawia. Dzięki temu takim przedmiotem wiary jest to, co Bóg nam doświetla. Jakby wyłączyć to światło, to ciemność, prawda? Nic nie widać. Widać to tylko, co jest gdzieś bliżej nas. To dodatkowe źródło światła, Bożego światła, pozwala nam widzieć świat inaczej. I na tym dokładnie polega skarb wiary, że my zaczynamy to, co wczoraj tak trochę obrazowo, że takie oczy w nas się wewnętrzne otwierają, zaczynamy widzieć w inny sposób, widzieć wewnętrznie. Bardziej stanie się to jasne, kiedy przyjrzymy się temu, jak wyraża się ten akt widzenia, na czym on polega. I Akwinata odróżnia wewnętrzny akt wiary i zewnętrzny akt wiary. Wewnętrzny akt wiary polega na tym, że jak to za świętym Augustynem święty Tomasz podejmuje, cum ascensione cogitare. Cogitare to mniej więcej wiemy, cogito ergo sum, myśleć jestem, to jest to myślenie, ale to nie jest same myślenie, bo ono jest cum ascensione, że tam jest we wnętrzu tego myślenia jakiś rodzaj przylgnięcia, zgody na coś. To jest takie myślenie ze zgodą. I już rozwijam, o co to chodzi, że Bóg nam przedstawia przez Jezusa Chrystusa, przez proroków, przez Słowo Boże, przez tradycje różne prawdy. My możemy się nad nimi zastanawiać. Istnieje niemało biblistów, którzy nie wierzą, są ateistami na przykład. Badają Pismo Święte, interesują się tym, ale nie wierzą. Mamy przedmiot, taki suchy przedmiot. Jest cogitare, ale nie ma tego asensja, nie ma tego przylgnięcia wewnętrznego. Można też, od razu zasygnalizuję, pociągnąć drugą skrajność, że jest to asencja, ale nie ma cogitare. Że tak, ja wszystko akceptuję, co Pan Bóg mówi, ale co mówi, to nie jest takie ważne. No to też jest pewien problem, że to też nie będzie wiara, że tej wiary jest znowu pewnym połączeniem rzeczy ważnych i możemy ćwiczyć się w tym cum ascensione cogitare jutro. Pokazaną jest credo. Więc mamy w tym credo wiele prawd. Każda z nich to jest cogitare cum ascensione. Że nie może być taki fakt wiary, że my się może czasami za mało zastanawiamy nad tym, co wierzymy. Rzeczywiście wiara nas przekracza, że wierzymy w Boga, w Trójcę. Wierzymy, że Chrystus stał się człowiekiem, umarł, zmartwychwstał. Że wierzymy w grzechów, odpuszczenie, święty Kościół, powszechne ciała, zmartwychwstanie. To są konkretne prawdy, nad którymi można uprawiać tę kogitację. Ale do tego kogitacji dodajemy jeszcze jakieś wewnętrzne zaangażowanie. Mówi, tak, wierzę w to, bo Ty to Boże objawiłeś. Nie dlatego, że jestem ja taki mądry, nie dlatego, że ktoś inny to tak uważa, to jest dla mnie autorytetem, bo Ty to objawiłeś. Dlatego to przyjmuję. Jakoś się z tym zmagam, jakoś tego nie rozumiem. Tutaj przy tej okazji na kanwie Tomasza i tego zaproszenia do wiary jeszcze raz chciałbym podkreślić, żeby się nie bać tego, że myślenie wewnątrz wiary powoduje również trudności, wątpliwości, wahania nawet. Jak to możliwe? Jezus urodził się z dziewicy. No jest to dosyć wymagające. Zmartwychwstał. Nasze doświadczenie śmierci jest takie, że jak amen w pacierzu. Wiara w zmartwychwstanie to jest jakoś zaporowe. To trzeba rzeczywiście się jakoś powiedzieć, tak, wierzę w to, choć jest to dosyć wymagające dla mnie, że Pan Bóg takie rzeczy, takie prawdy nam objawia. Myślę, że warto sobie formułować nasze trudności wiary, nasze wątpliwości i pogłębiać wiarę i szukać więcej. Zadawać sobie pytania, szukać na nie odpowiedzi. To jest też pewien proces wzrostu. Taka znowu może mała dygresja, ale Chesterton zwrócił na to uwagę w znakomitej książce Ortodoksja, że wbrew pozorom ludzie szaleni to na ogół nie są dlatego szaleni, że mają za mało rozumu i za dużo wyobraźni, jak o tym często my myślimy, tylko jest na odwrót. Oni mają za dużo rozumu i za mało wyobraźni. I ilustruje to przykładem. Taki człowiek czasami sobie wyobraża, że jest Napoleonem i że wokół niego jest współtworzony doskonały spisek, że oni nie uznają tego. I proszę Państwa, zastanówmy się nad tym, że to jest tak logiczne, że wszystkie fakty to potwierdzają. On mówi, że jest Napoleonem, tak uważa i wszyscy to konsekwentnie nie negują. I naprawdę spisek jest absolutnie tak przemyślany, tak zorganizowany, że to jest wszystko doskonale logiczne. Ale właśnie na tym polega problem, że taki człowiek jest bezkrytyczny wobec tej logiki, którą sobie posiada. Że czasami to nawet jest dobrze, zadaj sobie pytanie, czy ja dobrze myślę. Że czasami wątpliwość jest tym, co wpuszcza tam trochę powietrza. I że mówię również wobec siebie samego, sprawdzam, czy tak jest. I to trochę czasami dobrze mi zrobi, jak te swoje idee przewietrzę, może czegoś się nauczę, czego nie wiedziałem. Pod tym względem oczywiście trzeba to umiejętnie robić, bo już dużo herezji zostało wymyślonych. Nie potrzebujemy wymyślać, jakby być herezjarchami w dzisiejszych czasach. Więc w tej nauce też potrzebna jest pewna ostrożność, ale może nie bałbym się aż tak bardzo takiego myślenia, zadawania sobie pytania, szukania, przychodzenia do dominikanów tutejszych i zadawania pytań. Na szkole wiary będą te wątpliwości rozjaśniane, jeszcze będzie dużo tematów dodatkowych. I to, co jest tym wewnętrznym myśleniem ze zgodą, przekłada się na zewnątrz. Że mamy wyznawać wiarę ustami. To jest ważne. Że wyznaję wiarę. Podsumować to, co święty Tomasz robi, jak to opisuje, można krótko i treściwie krótkim cytatem z listu do Rzymian, gdzie święty Paweł pisze. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, zewnętrzny akt wiary, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Zewnętrznie wyrażona wiara, wewnętrzne jej przyjęcie i od razu święty Paweł, to jest też mistrzostwo świata w jednym takim krótkim cytacie, tak dużo powiedzieć. Co jest centrum wiary? Uwierzyć w Jezusa Chrystusa i to, że Bóg wskrzesił go z martwych, wiara w to otwiera przed nami zbawienie. Przechodzimy do tego, po omówieniu przedmiotu wiary, aktu wiary, tego, czym jest wiara jako owa cnota. Postawiliśmy sobie również wczoraj pytanie, jak to wiara jako cnota. Wiara nam się bardziej kojarzy z darem, że to jest taki łaska, takie coś z góry, co przychodzi. A tutaj trochę jakby przebudowujemy sobie to, że to jednak jest rzeczywiście dar. Dar z góry, dar od Boga, ale okazuje się, że ten dar jest nam dane trochę jak takie rzeczywiście ziarno, które mamy zasadzić w ogrodzie naszego intelektu, podlewać, rozwijać, zadawać sobie pytania, szukać na nie odpowiedzi, karmić wiarę, szczególnie przez Słowo Boże, szczególnie przez poznawanie prawd wiary, ich dziejów. Wtedy okazuje się, że ta wiara nam się rozrasta, zaczyna kiełkować, zaczyna wypuszczać liście, że wchodzimy w pewien cały świat. Definicja wiary. W liście do Hebrajczyków w rozdziale 11 mamy na samym początku taki rodzaj definicji, które podaje nam samo Słowo Boże. Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Święty Tomasz to troszeczkę przetwarza, tak żeby pewne elementy jeszcze bardziej tak wyraziście podkreślić i mówi, że wiara jest sprawnością umysłu. To jest bardzo ważne, bo my na ogół myślimy o wierze jako o pewnego rodzaju duchowym doświadczeniu, doznaniu, uczuciu. Warto się zwrócić na to uwagę, że Tutaj Tomasz podkreśla ten intelektualny aspekt, że wiara jest sprawnością umysłu, który co tutaj się dokonuje. Kolejna cecha wymieniona jest wyjątkowym elementem, który dotyczy właśnie wiary. Dzięki wierze, dzięki tej sprawności, życie wieczne zostaje w nas zapoczątkowane. Od wiary się zaczyna. Ktoś głosi prawdę o Bogu, my wiarą to przyjmujemy, otwieramy się na to. To jest początek drogi. I to wyróżnia wiarę spośród innych cnót chorowanych, że to dzięki niej zaczyna się historia. Dopiero potem przychodzi nadzieja i potem przychodzi miłość. Dzięki której teraz mamy to, co jest znowu kolejnym elementem właściwym wierze, dzięki której intelekt przyjmuje to, czego nie widać. To, na co nie ma dowodów. Bardzo ciekawy rodzaj sprawności intelektu, dzięki któremu my przyjmujemy, następuje to ascendire, temu, czego nie widać. Bóg nam mówi o rzeczach, których nie widać. I to jest właśnie specyfiką wiary, że my to ochoczo przyjmujemy. Tak jest, chociaż tego nie widać. Zwróćcie uwagę, że to nas sytuuje w trochę nowej sytuacji, że wiara Bogu, w Boga i to, co On mówi, pozwala nam na nowy sposób odnoszenia się do otaczającego nas świata, że ponieważ Bóg też wie, że my jesteśmy trochę sceptykami, krytykami, objaśnia nam rzeczy niewidzialne w taki sposób, żebyśmy wiedzieli, że to jest On. I zwróćcie uwagę, że taką funkcję mają cuda Jezusa. Że Jezus, gdy brakowało ludziom wiary, nie czynił cudów, bo by to szkodziło tym ludziom, że on jest taki czarodziej bardziej wtedy by się stał. Jezus bardzo mocno zwraca uwagę, czy wierzysz, że mogę to uczynić. On bardzo mocno naprowadza ludzi na wiarę. Że on tę wiarę umacnia cudami, ale jakby nie chce, żeby te cuda jakby szły tak w ogóle niezależnie od wszystkiego. Że one mają pewną funkcję, takiej niejako... Dzisiaj mamy elektroniczny podpis. To taki jest podpis Boga, że On czyni rzeczy, których człowiek nie może uczynić. Żeby uwiarygodnić wiarę, że to ma głębszy sens, że gdy Jezus mówi, ja jestem zmartwychwstanie i życie i wskrzesza Łazarza, to tworzy w nas pewną całość, że Jezus może to powiedzieć i pokazuje nam, że to jest prawda, że On rzeczywiście jest tym, który o tym mówi. I że nikt inny, tak jakby no, jak ktoś sobie wymyśli, ja jestem Bogiem na przykład, ale jakby nic poza czarowaniem, nie mogę w żaden inny sposób tego dowieść, to możemy być krytyczni, to jest roztropne. Być krytycznym, być roztropnym, być ostrożnym wobec dużych, mocnych tez. I możemy sobie popatrzeć na wiarę jako taką okno, bardzo specyficzne okno na duchowy Boży świat, dzięki temu, że Bóg do nas mówi. Przemówił, objaśnił nam dużo spraw, które były ukryte od założenia świata i dzięki temu my wiemy, że one są. Wiemy, co będzie na końcu czasu, bo Jezus nam to powiedział. Ale tego nie widać. Ale możemy w to wierzyć. Jakby wchodzimy w pewien świat. I możemy zobaczyć znowu dwa aspekty we wierze, że z jednej strony jest ten element zaufania, że ja tak krytycznie, sceptycznie byłem nastawiony, ale przekonuję się, że rzeczywiście to wszystko ma jakiś głębszy sens i się zaczynam w to angażować. To zaangażowanie jest bardzo ważnym elementem wiary, że ja chcę zaufać Bogu, przyjąć to, co On mówi. Przypomniał mi się wczoraj po spotkaniu Lee Strobel, nazywa się ten autor książki Sprawa Chrystusa. Strobel, ten dziennikarz, który chciał wobec nawrócenia swojej żony dowieść tego, że ta wiara to jest wszystko taka bańka mydlana i że to tak łatwo da się zbić. Ale jak zaczął nad tym pracować, to im bardziej się starał, tym bardziej ta wiara mu się potwierdzała. Jak już tych argumentów nazbierało się mu dużo, żeby dużo o wierze się dowiedział, szczególnie właśnie badał osobę Chrystusa, wiarygodność świadków, no i jakby wszystko mu się potwierdzało, w pewnym momencie jakby dochodzi do takiego momentu, gdzie stwierdza, że jakby kolejny krok to już jakby trzeba Jakby można szukać dowodów w nieskończoność. Ale w jakimś momencie ma też sens po prostu zaufać, że jak już mamy naprawdę duże, mocne dowody, wyjątkowo przekonujące, ma sens zaangażować się i wtedy jakby wchodzimy przez drzwi do środka. Więc wiara jest pewną formą zaufania i przylgnięcia do Boga, to asensio, to przylgnięcie do Boga i do tego, co On mówi. Że na początku byliśmy sceptyczni, sprawdzamy, wyszło jak nigdy, dużo potwierdzeń, angażuje się, ma to sens. I przyjmuje to formę tego, że my zaczynamy bardzo poważnie traktować to, co Bóg nam objawił i dalej objawia w Jezusie Chrystusie, że zaczynamy poważnie tym się kierować, na tym życie budować, według tego nasze życie kształtować. W związku z tym jakby zaczynamy przebudować to nasze życie, biorąc pod uwagę to, co Bóg mówi. I na przykład Mateusz, święty ewangelista, rozdział 16, 26. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Możemy się zastanowić nad tym, że to, co mówi do nas Jezus w takim zdaniu, zmienia naszą perspektywę, że rzeczywiście na niewiele mi się zda zyskanie, że będę miał na własność kontynent i bynajmniej nie Antarktydę, że co mi z tego, jeżeli ja wewnętrznie stanę się karłem, jeżeli gdzieś wewnętrznie zubożeję, że nagle się okazuje, że przyjęcie tej prawdy coś zmienia, że ja sobie muszę przewartościować, co jest prawdziwą wartością, a co nie. I że okazuje się, że w tym życiu duchowym to trochę jesteśmy, odwołując się do obrazu świętego Franciszka Salezego, jesteśmy jak ptaki. Są nieloty, które, jak sama nazwa wskazuje, nie latają, czego struś jest nader takim obrazowym przykładem. Są takie, które trochę latają, ale nieznacznie. Kura jest dobrym przykładem. Ona trochę da radę, ale to jest takie nieznaczne raczej. No i też mamy orły, sokoły i tak dalej. Prawda? Czy jaskółkę po prostu. I że coś bardzo podobnego jest również w życiu duchowym, że jak człowiek nie otworzy się na wiarę, nie żyje Bogiem, to jest takim nielotem. I w przypadku strusia on się znakomicie porusza na ziemi, doskonale biega. Ale podejrzewam, że gdybyśmy strusiowi zaczęli mówić o lataniu, to on powiedział, to nie dla mnie, to nie istnieje tak naprawdę. I dobrze jest jakby zobaczyć, że rzeczywiście, jeżeli żyjemy w tym świecie tylko tak, powiedzieliśmy, ograniczeni do horyzontu, że zamykamy się na coś więcej, to trochę jesteśmy jak ten struś. Dobrze biegamy, dobrze poruszamy się w sprawach tego świata, ale być może brakuje i być może można coś więcej. I tu kolejny cytat ze świętego Pawła. Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Umysłem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić. W związku z tym też nie dziwmy się, że dla kogoś, kto w ogóle nie zajmuje się wiarą, wiara to jest głupstwem. Czymś nieważnym, czymś nieistotnym, czymś, co w życiu przeszkadza. Że to ma sens z perspektywy tego człowieka. Ale pytanie jest znowu o to, jaka jest prawda. Czy rzeczywiście to ma sens? Koniec końców. Myślę, że wiara dokładnie pozwala nam zupełnie inaczej patrzeć na świat. Na kolejnym slajdzie mamy mozaikę w kościele świętego Klemensa w Rzymie. Bardzo piękna mozaika. I wydaje mi się, że ona dobrze nam pokazuje pewien sposób kontemplacji, jak można patrzeć na świat. W centrum tego świata jest krzyż. Z niego wyrasta krzew. Wije się, zarasta cały świat i podnosi wszystko do góry, do Boga. Nad krzyżem widać rękę Boga Ojca, koronującą Chrystusa, który z jednej strony jest cierpiący, a z drugiej strony jest królujący. To, że to jest Chrystus ukrzyżowany i zarazem wywyższony. I co ciekawe, w ten akant są wpisane różne postacie, Jest takich czterech quasi-dominikanów.
Tutaj jest jeden, drugi, trzeci, czwarty.
To są czterej doktorzy kościoła łacińskiego. Bo mozaika była tworzona jeszcze jak nasz zakon nie istniał, jako przewidzenie zasad. Natomiast ciekawe jest to, że poza tymi doktorami, którzy są tam podpisani, w rogu jest kobieta karmiąca kury. Ten cały świat, i tych wielkich, i tych małych, jest wpisany w ten krzew winny. Pod mozaiką jest napis Ecclesiam Christi Viti Similabimus Isti, czyli Kościół Chrystusa możemy porównać do tego krzewu. To jest pewien sposób patrzenia na siebie i na świat, że w naszym świecie, jak patrzymy, zaczynamy patrzeć w taki duchowy sposób, w centrum tego świata jest Chrystus, Jego męka, Jego zmartwychwstanie, Jego uwielbienie. Z Niego płynie, przypływają te rzeki, wyrasta ten krzew, my jesteśmy częścią tego krzewu i On nas porywa do Niego. Że to jest pewien sposób myślenia, patrzenia wewnątrz wiary i że każdy z nas ma tam swoje własne miejsce. Ważne jest, żeby w tym krzewie trwał. Po więcej odsyłam do 15 rozdziału Ewangelii Jana. Jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, przynosi owoc obfity, Ojciec oczyszcza go. To jakaś niesamowita prawda, bardzo głęboka, o nas, o Kościele, pewien sposób myślenia o świecie, który otwiera w nas wiara, że my jakby tak patrzymy bardzo całościowo. Czy nie jesteśmy gdzieś takim atomem zapomnianym we wszechświecie, wirującym w tej pustej przestrzeni, nie wiadomo po co, to zaczynamy patrzeć, okej, ten świat rzeczywiście jest stworzony przez Logos, w Logosie, że to ma głębszy sens, ale dopiero jakby drzwiami do tego sensu, do opatrzności, do powiązania nas wzajemnie między sobą i też do takiego bardzo bliskiego związania z samym Jezusem, to jest właśnie wiara, że ona pomaga nam na ten cały świat inaczej popatrzeć. Skutki wiary. Bojaźń Boża, kiedy wiara rośnie w naszym sercu, zaczynamy, to czasami to jest bolesne też, bo sobie uświadamiamy, ale żeśmy robili bałagany w tym duchowym świecie, że byśmy nie wrażliwi na wiele rzeczy, one istnieją realnie, że to zaczynamy jakby czasami odkrywanie wiary też bywa takie oczyszczające bardzo, że robimy porządek. Święty Tomasz rozróżnia dwa poziomy tej bojaźni. Jedna z nich jest taka niewolnicza, gdzie boimy się kary. To też jest pożyteczne, jakby żeby też jakby zobaczyć, to jest jakiś pierwszy etap, że człowiek tak sobie uświadamia, że złama jakąś tam karę, więc jakoś tej kary nie bardzo się wiemy, czy liczymy z tym. Ale wzrost duchowy prowadzi do wyższego rzędu bojaźni Bożej, bardzo takiego jednak innego poziomu bojaźni, gdzie boimy się zupełnie czegoś innego, żeby się nie oddzielić od Boga, żeby go nie obrazić. Myślę, że przekładając to na ten świat relacji międzyludzkich, możemy się bać kary, konsekwencji, ale też jeżeli postępujemy w więziach relacji, to możemy się jakby ten lęk może się zmienić w coś bardzo takiego pozytywnego, konstruktywnego, czyli bojaźni, że nie chcę kogoś zranić tak bez sensu. Że zależy nam na kimś, na jego dobru i w związku z tym ta bojaźń przesuwa się z tej bojaźni niewolniczej do bojaźni synowskiej. I kolejny owoc wiary pokazuje się, że ten kontakt ze Słowem Bożym, przyjmowanie go, słuchanie go, otwieranie się oczyszcza serce. Bardzo mocno to widać w kontekście Korneliusza, poganina. To jest opisane w Dziejach Apostolskich, to jest cała długa historia. Przypominam tylko to, że to jest bardzo uczciwy, prawy człowiek, który dużo się modlił i anioł mówi, a wiesz co, poślij to Szymona, który jest tam i tam, sprowadź go, on cię poprowadzi dalej. I kiedy Piotr przychodzi i ogłasza im dobrą nowinę, kiedy Piotr jeszcze mówi, wstępuje na nich Duch Święty i w ogóle nagle Piotr jest zaskoczony, żeby się wymknęło spod kontroli. Ci jeszcze nie ochrzczeni, a ich wierzmowani. No to jest ochrzcie, żeby już wszystko było po kolei. Jest bardzo ciekawe, że co mówi święty Piotr, wstraszczając to wydarzenie, Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam, nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając przez wiarę ich serca. Wiara w Boga oczyszcza serce człowieka. Dochodzimy do tematu powiązanego z cnotami. Otóż poza cnotami jest coś, o czym słyszeliśmy, ale większość z nas tak nie bardzo wie, jak to ugryźć, że istnieją dary Ducha Świętego. Ale na ogół to jest taki, wiemy, że coś takiego jest, ale trudno jest to jakoś tak zrozumieć. I znowu mamy pomoc wielkiej teologii, która to bardzo jasno jakby dookreśla. Na pewno bardzo starannie robi to święty Tomasz. Zacznę od tego, że on nie tylko rozpisuje wszystkie dary Ducha Świętego i wyjaśnia, co to jest, ale nawet je porządkuje w taki sposób, że pewne cnoty idą w parze z pewnymi darami Ducha Świętego. I tak bardzo ujmując to prosto, cnota to jest coś, co Pan Bóg daje nam niejako na stałe, w takim sensie, że my to jest Boże, ale my to sadzimy i poddawamy, rośnie, wydaje owoc i możemy z tego korzystać. Idziemy do ogrodu, ogród jest nasz, drzewo jest nasze, chociaż jakby no, to, co otrzymaliśmy, to ziarno rzeczywiście nie jest już nasze, ale drzewo wyrosło na naszym gruncie. Natomiast w przypadku daru Ducha Świętego to jest coś w tym sensie innego rodzaju, że czasami takie ogólne dyrektywy, które mamy w wierze, w nadziei, w miłości, nie wystarczają. Czasami Pan Bóg osobiście się z nami komunikuje i ma cały szereg sposobów na to i w różny sposób, że czasami potrzebujemy bardzo konkretnego poświęcenia w jakiejś sprawie. Kolejny obraz, który chciałbym użyć, żeby zrozumieć cnoty i dary. Wyobraźmy sobie ambasadora Polski w jakimś obcym kraju. On ma pewne ogólne dyrektywy, pewną władzę decydowania o różnych sprawach, pewne ogólne kierunki do działania, do reprezentowania własnego kraju, do odnoszenia się do jakichś spraw. Ale czasami może być taka potrzeba, że jest jakaś wyjątkowa, skomplikowana sprawa albo pilna potrzeba i dostaje telefon. Nie wiem od kogo, ale powiedzmy od kogoś, kto właśnie jest tym, kto jest decydujący o dalszym kierunku i tak dalej, że poza tym, powiedzieliśmy, co ma na stałe, czasami jest kontakt bezpośredni, żeby wiedzieć, co robić w danej konkretnej sytuacji. Szczególnie to jest potrzebne w jakichś bardzo pilnych, ważnych sytuacjach. Coś podobnego jest również z nami, którzy przez wiarę stajemy się, będzie cytat, współobywatelami świętych i domownikami Boga, trochę jesteśmy takimi ambasadorami tutaj na tej ziemi, innego świata, mamy nimi się stawać i mamy na wyposażeniu takie pewne dary na stałe nam dane, ale są takie sytuacje, w których to jest bardzo ważne i potrzebujemy niejako pomocy bezpośredniej i Bóg ją daje, oświeca nas już tak wprost w jakiejś tam sprawie. I na tym polegają dary Ducha Świętego i całe ich bogactwo. Jeśli chodzi o wiarę, to wraz z wiarą jako cnotą teologalną Bóg oświeca nas, dając nam dwa dary, aż tu są powiązane, dar rozumu, który prowadzi nas do tego, że rozumiemy głębiej prawdy wiary. Znowu taki może obraz, pamiętam, w szkole podstawowej mieliśmy takie rysuneczki czerwonym i niebieskim narysowane i okulary. To były takie figury geometryczne. Jak się patrzyło na te przez te okulary, to te figury widziało się trójwymiarowo. I powiedziałbym, że to jest takie bardzo jakby miłe doświadczenie, czy doznanie bardzo proste też, ale że coś takiego dzieje się też w życiu duchowym, że my czasami tak słyszymy te prawdy wiary i one są takie płaskie. Ale czasami Pan nam daje jakby taki, że to zaczyna jakby być przestrzenne, że to zaczyna żyć. I myślę, że to jest taki fundamentalny dar gdzieś wejścia do środka i takich oświeceń, które Pan daje człowiekowi, żeby głębiej to rozumieć, żeby nie tylko zatrzymać się na powierzchni. Dalej dar wiedzy, właściwy osąd tego, co należy do wiary, do niewiary. Oczywiście z każdym darem, każdą cnotą są powiązane również pewne przeciwieństwa. Znaczy, tak jak te cnoty pokazują pełny rozkwit człowieka, mamy cnotę wiary, mamy dary, które to obogacają, to mamy też pewien problem, jak tego nie ma, prawda? Jak nie ma tych przeciwieństwem daru rozumu, będzie taka tempota umysłu i serca. Okazuje się, im człowiek bardziej rzuci się w świat doznań zmysłowych, to tym bardziej jakby zamyka się oddal od świata duchowego, że staje się to dla niego jeszcze bardziej obce i takie nieinteresujące, co na boli. Natomiast w przypadku daru wiedzy przeciwieństwo jest ignorancja, niewiedza. I od razu taki rzut oka na wszystkie dary Ducha Świętego. Co ciekawe, może najpierw taki niejako rodzaj meczu zrobimy, że jak się zastanawiamy nad cnotami, to w przypadku cnót, jak się temu bardzo uważnie przyjrzeć, wśród cnót teologalnych jedna cnota jest od poznania intelektu, a dwie są od woli, od serca. Nadzieja i miłość są od serca, a wiara jest bardziej od tej strony poznawczej. Jeśli chodzi o cnoty kardynalne, to ten wynik przedstawia się dosyć podobnie, bo jedna cnota roztropności jest taka właśnie od rozumienia, od rozeznawania, a pozostałe trzy są bardziej po stronie woli, sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie. W sobie woli i uczuciowości, o tym sobie jeszcze powiem. Ogólnie wynik jest 2 do 5, jak sobie podsumujemy, prawda, te cnoty, że są dwa po stronie rozumienia, świadomości, a 5 po stronie tej woli. W przypadku daru Ducha Świętego, jak Święty Tomasz to porządkuje, to one są bardziej od poznawania niż od działania. To jest bardzo ciekawe, że aż 4 dary Święty Tomasz wiąże z poznawaniem. I znowu mówiąc obrazowo, to pokazuje coś o również takiej duchowej ścieżce człowieka, że na początku drogi duchowej trzeba zrobić porządek i te śmieci i chwasty wywalić. Potem trzeba się nauczyć działania i przyzwoitego życia, tych cnót. I tam jest więcej po stronie tej pracy nad sobą i cnót. A potem trzeba się nauczyć kontemplować. I dobrze to jest streścić w osobach Marty i Marii, że najpierw trzeba być Martą, prawda? Nauczyć się służyć, a potem warto nauczyć się być Marią, czyli kontemplować. I szczególnie dary Ducha Świętego są po tej stronie do kontemplowania, do bycia oświeconym przez Pana Boga. I tak jak powiedzieliśmy, dar rozumu pozwala nam wejść w prawdy wiary i takie oświecenie, o czym one mówią, że sam Bóg nas wprowadza w głębsze rozumienie. O tyle kolejne 3 dary pozwalają nam z tego, co słyszymy, z tego, co rozumiemy w wierze, pójść krok dalej i mieć jasne też zrozumienie, co z tego wynika w sprawach Bożych, dar mądrości, najwyższy z dar, że wiemy i że zaczynamy patrzeć tak, jak Pan patrzy, jak Pan Bóg ocenia. Dar wiedzy w sprawach dotyczących stworzenia, trafny osąd i dar rady w kwestii konkretnego działania. Że Bóg mnie oświeca, co konkretnie mam zrobić. Albo też Bóg mnie oświeca co do tego, jak sprawy się mają, że jakiś tak kontemplujemy, prawda? Jest to niezwykłe. I mamy 3 kolejne dary pobożności, męstwa i umiarkowania, które doskonalą wolę i naszą emocjonalność. To jest tak, żeby taki mieć też szkic, że również istnieje ten świat, gdzie Bóg nas porusza. Inspiruje, dotyka serca i intelekt, oświeca. Pod tym względem dobrze jest porównać nas, nasze życie do takiego witrażu, które samo w sobie ma pewną wartość, ale jeszcze ta wartość zostaje podwyższona, kiedy podpada światło, czyli witraż. Możemy przejść do tego, że są pewne choroby duszy w odniesieniu do wiary. Jak wiara jest tym otwarciem intelektualnego okna, okazuje się, że można mieć tutaj pewne nieotwarte okno albo jakoś zmodyfikowane. Przede wszystkim brak wiary, brak zaufania do Pana Boga, jakiś rodzaj wybiórczości. Ta prawda mnie przekonuje, a stąd to, Panie Boże, trochę przesadziłeś. Że czasami możemy tak mieć taki rodzaj, że coś nas przekonuje, coś nas nie przekonuje. Że to jest jakiś rodzaj braku. Herezja. Możemy uporczywie trzymać się praw niezgodnych z objawioną prawdą. I taka uwaga na marginesie, że człowiek od samego początku, Kościół musiał nieźle się napracować nad tym, że człowiek jakoś jest bardzo skłonny jednak do przekombinowywania prawd wiary. I że do tego stopnia to następowało, że właściwie w ciągu pierwszych 3 wieków wszelkie możliwe herezje zostały już wymyślone. I bardzo trudno jest wymyślić coś naprawdę oryginalnego. Że to jednak jest dosyć wymagające. Że co ciekawe, jakby człowiekowi się podobały te rozwiązania inne. Na przykład, że Chrystus to nie jest wcielony Bóg, tylko jest taki szczególny człowiek, którego Pan wywyższył bardzo wysoko, ale Bogiem nie był. To jest jakaś tam jedna skrajność, jedna herezja. Inną herezją było to, że Pan Bóg co prawda się wcielił, ale to było trochę na takiej zasadzie, że przyjął takie ciało na niby, takiego awatara, ale także całkiem się wcielić, to troszkę za dużo. No i różne skrajności i różne sposoby przekręcenia. No i teraz wielu świętych próbowało się z tym układać. No to jak to jest, że trzeba się tym zająć? Czasami wynikało to również jakby z takiego niedomyślenia tematu, że na przykład Nestoriusz negował, że Maryja jest Theotokos, Matką Boga. Że w pewnym sensie nie jest Matką Boga, bo Bóg nie ma matki. Ale w pewnym sensie jest, bo właśnie Jezusa Maria urodziła. Teraz domyślać trzeba temat w odpowiedni sposób. Apostazja, odstępstwo od wyznawanej wiary, oderwanie się od instytucji. Czyli odcinamy się od tego chrzewu Chrystusowego i gdzieś chcemy zasadzić się gdzie indziej. No i bluźnierstwo, obrażanie tego, co święte. I widzimy znowu tutaj, proponuję, zwróćmy uwagę, że ktoś nam mówi najpierw, jak powinno być, co jest takim optymalnym odniesieniem człowieka w relacji do Boga, a potem mówi, jak można to pokręcić czy skomplikować. Ale zaczynamy od tego, co pozytywne. W związku z tym możemy przejść dalej do cnoty, którą jest to logalna cnota nadziei. Nadzieja w takim najszerszym znaczeniu dotyczy jakiegoś dobra trudnego, które chcemy, pragniemy osiągnąć, dążymy. Nie mówimy o nadziei, wszelkie rzeczy prostych i łatwych. Natomiast w przypadku nadziei rozumianej jako cnoty, właściwie posuwamy się najbardziej daleko, jak tylko można, bo mamy nadzieję ni mniej, ni więcej, a więcej się nie da, ale mniej da się, na szczęście wieczne. Mamy nadzieję na życie wieczne, na zbawienie. To jest właściwy przedmiot. Jak mówimy o nadziei, to nie tylko chodzi o taką nadzieję, że pojutrze będzie lepiej. To dobrze jest mieć taką nadzieję, że za rok będzie lepiej, za 10 lat będzie lepiej, po wyborach będzie lepiej i w różnych sprawach będzie lepiej. Ale tu chodzi o nadzieję w takim znaczeniu bardzo radykalnym, że ja mam nadzieję, że Bóg mnie zbawi. No i to jest coś jednak innego rzeczywiście. Że myślimy już najdalej jak się da, że będę żyć w Bogu. I w związku z tym opiera się ta nadzieja bardzo konkretnie na pomocy, którą dostajemy w Jezusie Chrystusie. I tu już od razu widać połączenie wiary i nadziei. Czyli że ja potrzebuję uwierzyć, że pewien człowiek, który żył dawno temu, który umarł na krzyżu, podobnie jak wielu innych ludzi, że to nie jest ktokolwiek, że to jest Bóg wcielony, którego życie i śmierć jest powiązana bezpośrednio z moim życiem. Że on to zrobił również z myślą o mnie, imiennie, żeby mnie zbawić. No to jest rzeczywiście wielkie wyzwanie, tak na to popatrzeć, na wiarę. A jednocześnie wiemy, że ta nasza nadzieja szczęścia wiecznego i zbawienia opiera się nie na tym, że ja jestem taki dobry, tylko że Bóg jest taki dobry. To jest bardzo ważne przesunięcie, że nadzieja jako cnota teologalna opiera się na tym, że ja wierzę w miłosierdzie Boga i Jego łaskawość wobec mnie i na Nim polegam. Że On ma moc mnie doprowadzić do tego. I Go proszę też o to, żeby mnie doprowadził. I w tym znaczeniu ta nadzieja to jest w ogóle też nowy świat. Myślę, że to bardzo tak jest, że my bardzo głęboko potrzebujemy nadziei. Że to jest coś bardzo fundamentalnego, że najtrudniej jest żyć ludziom, którzy utracili nadzieję. Zwróćmy uwagę, że człowiek ma jakiś taki instynkt w sobie nadziei, że jej się trzyma nawet w trudnych warunkach, ale gdy mówimy o nadziei jako o cnocie teologalnej, to ta nadzieja jakby znowu dostaje takie oczy, że patrzymy bardzo daleko, bardzo wysoko, ale też nie patrzymy gdziekolwiek, tylko że chcemy być wiecznie z Bogiem i tę śmiałość nadziei opieramy na tym, że Bóg wyszedł z inicjatywą do mnie, że On mi to obiecuje, że On mi to chce dać. Ja Mu wierzę i dlatego ufam, że z tej wiary wynika nowa nadzieja i że to pozwala nam przetrwać, czy zachować takie życie wewnętrzne, również w trudnych warunkach zrobić to, co mogę zrobić. Ja mam wielu świętych, niezwykłych zupełnie, którzy potrafili w bardzo trudnych czasami warunkach zachować takie życie w sobie. To było fascynujące. Maksymilian Maria Kolbe. Teraz czytam wspomnienia Waltera Ciszka, jezuity polskiego pochodzenia, który marzył o tym, żeby pojechać pracować w Rosji. Trafia tam w 1939 roku. Najpierw pracuje tam w... Już teraz nie pamiętam dokładnie, ale na Uralu bodajże. Zostaje aresztowany przez NKWD za szpiegostwo. Jest posądzany o to, że jest oczywiście kimś szpiegiem Watykanu. I gdy Niemcy napadają na Rosję, no to wtedy jeszcze bardziej ta sytuacja się komplikuje. Zostaje tam skazany na 15 lat robót i dostaje propozycję bycia właśnie agentem już z tej drugiej strony, no co konsekwentnie odmawia. Fascynująca historia człowieka, który przechodząc te więzienia, przesłuchiwania, zachowuje w sobie wewnętrzne światło i jakąś taką szlachetność niezwykłą. Z cnotą nadziei, tak jak już sobie powiedzieliśmy, Tomasz łączy różne cnoty i różne dary. Z cnotą nadziei święty Tomasz wiąże dar bojaźń Bożej. Że można, trzeba obawiać się Pana Boga, ale w przypadku tej bojaźni to dzieje się coś takiego, o czym trochę mówiliśmy, że chodzi o szczególną bojaźń synowską. Że my z tą nadzieją idziemy w parze z taką troską o to, żeby Boga nie zasmucić, nie obrazić w niczym, bo to jest ktoś nam szalenie bliski. Choroby duszy względem nadziei. Pierwsza rzecz to zuchwałość. Kiedy człowiek mówi, no ja jestem w porządku, zbawienie mam załatwione, nie muszę się tak aż starać, bo w końcu nie bądźmy zbyt tacy radykalni. To, że jest w tym coś z zuchwałości jednak, z takiego, że ja już mam to załatwione. I myślę, że na różny sposób możemy patrzeć na to, co nas leczy, że ta bojaźń Boża jako dar jest czymś takim szlachetnym, że trzyma nas w pewnej takiej dobrej Bożej równowadze. Z drugiej strony mamy brak nadziei, czyli rozpacz. Okazuje się, że ten grzech i ten problem rozpaczy bardzo często możemy leczyć, możemy pomagać, głosząc wiarę, bo ona przywraca człowiekowi na nowo pewien fundament, że nie ma takiej sytuacji, w której ja zupełnie jestem w beznadziejnej sytuacji. Że Bóg w każdej sytuacji może mi pomóc, może mnie poprowadzić. Myślę, że jak zestawimy sobie nadzieję i dar bojaźni Bożej, to widać jaką dobrą równowagę, że z jednej strony mamy ufność Panu Bogu, ale nie tracimy czujności. Ale nie jest to też nerwica. To, że Nie chcemy Boga w niczym obrazić, zasmucić, ale zachowujemy pewną dobrą równowagę, nadziei, ufności, dążenia z takim czujnością, czuwaniem. I pamiętając o tym, że ja się zbawię, nie na tej zasadzie, że w chrześcijaństwie jest taki punkt profesjonalizmu, że osiągnąłem profesjonalizm i teraz to już ja tylko mogę odcinać kupony całe życie. No, nie ma czegoś takiego, że nasze życie duchowe jest walką i nie ma kogoś, kto może sobie powiedzieć, ja już jestem bezpieczny. Że jest w tym coś roztropnego, mądrego, Bożego, że modlimy się, zachowaj nas od złego, prawda? Zbaw nas od złego, że prowadź mnie do zbawienia, że na Bogu bardziej polegamy niż na sobie. Jest w tym wielka mądrość, wielka równowaga. Dzięki temu rzeczywiście pewność nadziei opiera się na tym, że Bóg jest dobry, że mnie prowadzi, że w swojej opatrzności mnie zawsze w tych momentach, kiedy będę tego potrzebował, pomoże mi. To trochę nas wyzwala z różnych innych chorób, typu perfekcjonizm, że chcemy sobie tak zasłużyć, zaskarbić, jakby na sobie to oprzeć. Nie ma takiej potrzeby, że większy sens jest przenieść cały ciężar, wszystkie wasze troski przerzućcie na Boga, gdyż Jemu zależy na was. To jest bardzo wyzwalające, że jak się uczę takiej nadziei, ufności, tego rodzaju. Przeszliśmy dosyć szybko przez nadzieję do miłości. I jeśli chodzi o miłość, to zacznijmy od tego, że ta wiara, nadzieja prowadzi nas do odkrycia, jak bardzo Bóg nas rzeczywiście ukochał, zatroszczył się o nas i że sam Bóg wprowadza nas do pewnego rodzaju wspólnoty ze sobą. Dzięki tej wspólnocie, dzięki dobru, którego doświadczamy, my możemy odkryć to, że Bóg nas pierwszy ukochał i że możemy odpowiedzieć na tę Jego miłość. Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim, Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Że odkrywamy, że jesteśmy w tym krzewie winnym, zakorzenieni, że z Niego płynie nieustannie błogosławieństwo do naszego życia. Non stop. Trochę tak, jak patrzymy na obraz Jezusa Miłosiernego, z tego Jego serca non stop płynie łaska. Tam nie ma takiego momentu, gdzie ta rzeka łaski się zatrzymuje. Że jesteśmy zaproszeni do przyjmowania. I kolejna ilustracja błogosławionego fra Angelico. Komunia apostołów. Ostatnia wieczerza przedstawiona jest przez naszego błogosławionego malarza w refektarzu San Marco. Trochę jakby to jest genialne, co fra Angelico tutaj pokazuje, że Pan Jezus tą swoją komunią przychodzi do nas tam, gdzie my jesteśmy. Szczególnie przez Eucharystię. Że to jest ta komunia, do której on zaprasza. Te stołeczki są bardzo urocze, bo mamy czterech apostołów, kolejnych czterech i kolejnych czterech klęczy, prawda? Że tak też możemy sobie to wyobrazić. Mówi, że ta komunia rozciąga się i dociera do nas tam, gdzie jesteśmy. Jak sobie to uświadamiamy, to możemy odkryć, że rzeczywiście jest to niezwykła komunia z Bogiem, do której jesteśmy zaproszeni. I Ewangelia Jana dokładnie w tym momencie tej komunii, jedności, umycie nóg przez Jezusa. I Jezus apostołom mówi, jak się czyta Ewangelię tak w ciągu, to wtedy sobie czeka się, jak to jest niesamowita konstrukcja, że jest ta ostatnia wieczerza i Pan Jezus w tym szczególnym momencie mówi najważniejsze słowa i między innymi te o przyjaźni. On za chwilę potwierdzi te słowa oddaniem życia za nas. I to jest takie zupełnie jakby niepojęte, jak dużo Pan Bóg nam otwiera, do czego nas zaprasza, co nam da. Proszę Państwa, te wielkie tajemnice można wyrazić językiem filozoficznym. To będzie wycieczka filozoficzna w świat filozofii. Otóż, gdy coś składa się z dwóch elementów, gdzie jeden jest wyższego rzędu, doskonalszy niż inny, to jeden przejmuje funkcję wyższą, a drugi niższą. Można to nazwać formą, ten wyższy element, ten niższy materią. jako dygresja, to może też w związkach nastąpić. Ten wyższy element jest formą, ten drugi jest materią. Robi to, co powinien, a forma decyduje, co jest do zrobienia i w jaki sposób. Aristoteles wymyślił ten między innymi dusza i ciało, to jest forma i materia, bo ciało jest takim elementem no, mniej szlachetnym, ale jednocześnie my jesteśmy złożeni właśnie w taki sposób, tak możemy popatrzeć na siebie. I w taki również sposób, za pomocą tego złożenia, możemy popatrzeć na świat naszych działań. I Arystoteles bardzo ładnie to pokazuje i mówi tak. Jeśli ktoś kradnie, żeby cudzołożyć, to materialnie błądzi kradzieżą, ale formalnie błądzi cudzołóstwem. W jednym i tym samym akcie są, powiedzielibyśmy, dwa grzechy. Ale duszą jest to cudzołóstwo. W związku z tym, to jest oczywiście przykład z rzeczy, których nie należy robić, prawda? Ale możemy też użyć tej koncepcji pozytywnie. Pierwszy list do Koryntian. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czynicie. Materialnie jem, materialnie piję, ale mogę formalnie, wewnętrznie robić to z intencją inną, wyższą. Że jedna i ta sama czynność może mieć dwa punkty odniesienia. Jeden tego, czego dotyczy, a drugi czegoś głębszego. I święty Tomasz pokazuje rolę miłości jako cnoty, że ona jest formą wszystkich cnót. Jest duszą, która kształtuje wszystko inne. Taką bardzo szczególną rolę przypisuje miłości, że ona ma być tym, co scala wszystko inne. Myślę, że to prowadzi nas bardzo daleko, że my gdzieś tęsknimy za taką integralnością naszego działania i ono się może dokonać właśnie dzięki miłości. Miłość ożywia człowieka do tego, żeby różne rzeczy robić. I to może tylko takie krótkie zwrócenie uwagi na pragnienia, na intencje, że ważna jest prawa intencja, ale równocześnie, jeżeli my w miłości chcemy oddać, ofiarować Panu Bogu siebie, swoje życie, to musimy dbać również o to, żeby konkret naszych czynów był dobry. Bo tą formą miłości nie wszystko da się uformować. Tak jak kościół nie da się zbudować z jakiegoś zbyt miękkiego materiału, prawda? Że nie wszystko się nadaje jako budulec. Podobnie z miłością, że również w takich relacjach międzyludzkich, że relacje buduje dobro, a coś, co jest takie zmanipulowane, nie będzie jej budować. Nawet jeśli ktoś ma dobre intencje, no to nie ma prawa zadziałać. Podobnie jest w relacji z Bogiem. Myślę, że to jest drobne przypomnienie, ale też ciekawe, że ta miłość tutaj ogarnia. Tyle o miłości, bo to już ją bardzo skrótowo potraktuję, z takim niejako zamysłem, że przed innym razem się tym opowiem, to wtedy będzie więcej na ten temat. I teraz chciałbym, żebyśmy sobie popatrzyli, jak święty Paweł podpowiada nam relia mody, kiedy patrzymy na siebie od środka, od strony wewnętrznej. Jako święci umiłowani obleczmy się. Wszystko jest, wynika, jest powiązane z miłością, serdecznym miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, wybaczając sobie nawzajem. Na to przyoblec mamy miłość, która jest więzią doskonałości, która nadaje temu pewną szlachetność, całość, scala nas wewnętrznie. W związku z tym sercami rządzi pokój Chrystusowy i napełnia nas wdzięczność. Jak jesteśmy tak wewnętrznie ubrani, trzeba powiedzieć, całkiem to dobrze, przekonująco wygląda. I znowu chcę zwrócić uwagę na to, że przeszliśmy wiara, nadzieja, miłość, że zaczynamy od tej strony najbardziej wewnętrznej, duchowej naszego odnoszenia się do Boga. Można to podsumować przez kolejny cytat z listu do Rzymian, gdzie święty Paweł zaprasza nas, żebyśmy dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz rozumnej służby Bożej. Rozumna służba Bogu. Logikę Latreja. To ma być mądre oddanie życia Bogu. W związku z tym nie bierzcie wzorów tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Święty Paweł mówi tu rewelacyjne rzeczy, że to ma być mądra służba Bogu i że świat proponuje nam niekompatybilną propozycję. I trzeba mieć tego klarowność i jasność, że potrzebujemy sobie zachować bardzo dużą ostrożność, krytyczność wobec tego modelu ze świata, żeby nie ulec tej pokusie, czy różnym pokusom, żeby zachować jasność, wiedzieć, co jest dobre, przyjemne Bogu, doskonałe. Przechodzimy do cnót kardynalnych. Okazuje się, że jak mamy dobrze ustawioną oś z Bogiem, wiary, nadziei i miłości, to łatwiej też nam jest w tym życiu różne rzeczy porządkować. I przebiegniemy przez mapę cnót, zaczynając właśnie od roztropności, potem idąc do kolejnych cnót kardynalnych. Aby to dobrze zrozumieć, rozrysujemy sobie życie wewnętrzne człowieka. Tak wyglądamy w środku. Taka jest nasza duchowa struktura różnych władz. Na górze tego koła są dwie duchowe władze, które Pan Bóg nam dał. Poznawczą, intelekt, rozum oraz wolę i tak zwaną wolną wolę, liberum arbitrium. Czyli możemy powiedzieć, że poza poznaniem, poza władzami poznawczymi jest nas taki pewien ośrodek decyzyjny. Mogę poznać jedno, a chcieć inne. Co już widać, że to jest w nas coś innego jednak wiedzieć i coś innego chcieć. Po prawej stronie tego koła mamy z jednej strony na górze tę wolę, a z dołu, w tej dolnej ćwiartce, tam włożyłem dwie władze uczuciowe. To jest w ogóle osobny wątek, ale tylko możemy to sobie zwizualizować. Przeżywamy emocje. Jak te emocje sobie poukładać, to można by podzielić je na dwie grupy. Emocje związane z pożądaniem lub odpychaniem i emocje związane z walcz lub uciekaj. Że tak jesteśmy skonstruowani. Teraz jak na to tak popatrzymy, to od razu widać bardzo staranny układ cnót kardynalnych, że cnoty kardynalne są optymalizacją, czy takim najlepszym wykorzystaniem każdej z tych władz, że nasz rozum potrzebujemy udoskonalić przez roztropność, naszą wolę, nasze wybory przez sprawiedliwość, żeby każdemu oddać, co mu się należy, i również nasze przeżywanie potrzebujemy ukształtować przez męstwo i przez umiarkowanie, żeby te różne rzeczy, które nas pociągają lub odpychają, albo które trzeba zawalczyć, żeby to było dobrze ustawione. Inny rysunek, troszkę to samo, tylko że nieco w innej formie. To, co jaśniejsze, pokazuje nam tę część duszy, na którą mamy wpływ. Ta część mniej jasna, to działa trochę, Pan Bóg tak to stworzył, więc tu jak gdyby nie mamy tak całkiem na to wpływu, to znaczy trawienie, wzrost, jak rośniemy, czy też w jaki sposób to się realizuje w nas, że dziecko się kształtuje, to już jest jakby no, tak złożone w nas, że możemy zainicjować ten proces, ale potem on się toczy w ten sposób, jaki Pan stworzył w nas. Natomiast interesuje nas ta część rozumna i tutaj jest to znowu podzielone, tak jak na poprzednim slajdzie, tylko trochę inaczej tymi kapelkami, a te władze rozumne, rozum wola i władze uczestniczące w rozumie, ta gniewliwość, żeby zawalczyć czasami albo uciec, kiedy jest to racjonalne, i pożądliwość. I znowu widać na samym dole cztery cnoty kardynalne, które trochę porządkują naszą naturę. Roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie. Roztropność. Roztropność jest najważniejsza, bo ona pozwala nam rozumieć, co należy zrobić. To jest światło w nas, takie konkretne, żebyśmy wiedzieli. Rozeznanie jest bardzo ważne. I możemy od razu popatrzeć, że cnoty, które pomagają roztropności, to jest zaradność, zapobiegliwość, ostrożność. Łaska Boża daje nam dar rady. To znaczy, że dzięki mamy jakąś naturalną roztropność, a kiedy Duch Święty nam coś podpowie, to jeszcze do tej roztropności dochodzi coś nowego, że skądś wiemy, że to jest to, że mamy, czy we własnym życiu, czy w życiu innych ludzi. Wady przeciwne, roztropność, nieroztropność, zaniedbanie. A z drugiej strony jest ciekawa grupa wad, które udają roztropność, ale nią nie są. Przebiegłość, podstęp, manipulacja, czy roztropność światowa, tego strusia, który dobrze biega, ale jakby pewne rzeczy nie widzi, nie bierze ich pod uwagę. Pod tym względem widać też przewagę człowieka roztropnego, prawego, nad takim, który działa, super działa, w takim sensie działa bardzo przebiegle, ale nie jest dobry. Czy tam jest inteligentne działanie, ale brakuje jakiegoś elementu też troski o drugiego człowieka. Sprawiedliwość polega na tym, żeby oddać każdemu to, co mu się należy. Wada przeciwna nie oddać. Dać za dużo lub dać za mało. To bywa aż takie proste. Wiele cnót pomocniczych wobec Boga, wobec rodziców i ojczyzny, wobec innych ludzi oddać to, co się innym należy. I mamy cały szereg wad, które w bardzo trafny sposób zbiera nam dekalog, żeby oddać pierwsze trzy przykazania dotyczące Boga i kolejne przykazania dotyczące drugiego człowieka. Bogu należy tę religijność, oddanie się Bogu, modlitwa, adoracja, śluby uczynione Bogu. Wada. Od razu widać też, jak człowiek się wykrzywia, kiedy nie oddaje Bogu tego, co mu się należy, kierując to do czegoś innego. Idolatria, przesądy, zabobon, czarny kot przebieg przez drogę, wracam do domu, to zamiatam. Próżniactwo, krzywoprzysięstwo, świętokradztwo, symonia, czy dewocja. Bardzo ciekawe też, że można też przesadzić niejako za dużo zewnętrznych form, za mało wnętrza. Cnoty dotyczące relacji. To jest ciekawa mapka. Można sobie to wziąć na rachunek sumienia, że istnieje pewien sposób zdrowy odnoszenia się do innych ludzi i wartości, ojczyzny i rodziny, lub brak honoru, brak szacunku, taka niedbałość o pewne dobro, które od Boga otrzymujemy. Cnota wdzięczności, bardzo ważna. Że jesteśmy wdzięczni, to jest właściwe odnoszenie się za otrzymane dobro. Warto oddać wdzięczność. To nie jest taka sprawiedliwość na zasadzie, jak w sklepie, rachunek, proszę, 10 razy dziękuję. Tylko jest w tym coś bardziej subtelnego, że jak ktoś otrzymuje dobro i w ogóle nie jest za to wdzięczny, to jest w tym jakiś brak. Uważa, że jest w tym jakiś pewien duchowy porządek. Cnota adekwatnych nagród i kar. To możemy nagradzać nie tych, co trzeba, i nie wedle tych kryteriów, co trzeba, lub również karać za surowo, lub być zbyt pobłażliwym. Okazuje się, że i taka wada istnieje. Jesteśmy zbyt pobłażliwi dla zła, bo wtedy okazuje się, że to zło, trochę jak tak, jak jesteśmy zbyt pobłażliwi dla chwastów, nie robi to dobrze naszemu ogródkowi. Nie robi to dobrze warzywom. No tak po prostu jest. Prawdomówność, autentyczność. Kolejna podcnota w grupie sprawiedliwości. Okazuje się, że to też jest pewna subtelność, że możemy być nieszczerzy, ubni, jakoś udający, wywyższający się, chełbliwi albo zakompleksieni. Że istnieje pewien złoty środek, o który chodzi. Że to jest pewna cnota. Życzliwość. Kolejna cnota regulująca nasze życie, nadmiar życzliwości, może być interesowny lub bezinteresowny, że to też jest taka nadprzejmość. Kiedy się z nią spotykamy, mam poczucie, że za dużo słodkiego, prawda? że to nie zawsze nam to smakuje. Ale jeszcze gorzej, jak jest grubiaństwo, to wtedy też nie jest dobrze, że czegoś brakuje, że jakaś życzliwość, ale jakaś taka prosta. Szczodrość. Potrzebujemy być szczodrzy. Jedna skromność znana to chciwość, druga to rozrzutność. Gdzieś złoty środek trzeba w tym mieć. Być hojnym, ale też nie roztropnym, nie szastać. I wreszcie bardzo ciekawa cnota, dzisiaj prawie w zapomnieniu, że mamy reguły, zasady. Czasami dobrze jest umieć zrobić wyjątek. Są wyjątkowe sytuacje, w których puszczamy regułę, literę prawa, żeby zachować ducha prawa. Że Pan Jezus tam też daje na to przykład, chociażby przypominając Dawida, który jadł chleby pokładne, które były dla kapłanów. Była bardzo wyjątkowa sytuacja, więc mówi, proszę bardzo, macie to w Piśmie Świętym. Zasady są bardzo ważne, chleby są święte. Bo w pewnych bardzo wyjątkowych sytuacjach dobrze jest jakby wyjść poza ramy takiego, jest przepis, jakby w ogóle nie wyjdziemy poza przepis. Męstwo. Chodzi o odwagę, kiedy zagrożenie życia jest, wchodzi w grę. Męstwo dobrze kojarzymy z wojną, czy takimi bardzo trudnymi sytuacjami. Bardziej niż, oczywiście to ma też zastosowanie w jakichś mniejszych sytuacjach. Ciekawe są wady, że poza tchórzostwem jest też brawura, popis, że czasami ludzie ryzykują życie tylko po to, żeby zyskać podziw. Jest w tym też wada w gruncie rzeczy, bo po co ryzykować? Tak bez tak naprawdę adekwatnej potrzeby, że należy to męstwo zachować na naprawdę potrzebną sytuację. Cnota współpracująca z męstwem, wielkoduszność, pewna śmiałość działania, wady przez nadmiar, pycha, przerost ambicji, próżność czy celebrytyzm. To większy, własne, puchne po prostu oczy. Albo też z drugiej strony małoduszność, nie, ten dla mnie się nie uda, takie wycofanie przed czasem. Męstwo. Cnoty bliskie męstwu. Czasami w sprawach wielkiej wagi, to szczególnie dotyczy ludzi na dużych stanowiskach, żeby mieć takie dobrze pojęte wyczucie, tak jak warto być hojnym, szczodrym, tak samo w sprawach większej wagi trzeba umieć jakby proporcjonalnie duże środki zaangażować w wielkie sprawy. I z jednej strony może być małostkowość, że będziemy na wszystkim oszczędzać, zupełnie bez sensu, albo z drugiej strony będziemy już tak szaleć, że jakieś wielkie środki po prostu zużyjemy zupełnie bez potrzeby. I z męstwem idzie w parze cnota cierpliwości, kiedy jest większe cierpienie i wytrwałości, bo to jednak jest coś innego, jak my jesteśmy w stanie łatwiej pewnie znieść duże cierpienie krótkotrwałe, ale jak się przedłuża, to potrzeba czegoś jeszcze, takiej wytrwałości. I wady, rozlazłość, brakuje wytrwałości, że rozłazi się. Albo upór. No wbrew wszystkiemu wiem lepiej. Jakby też tutaj ta wytrwałość, dobrze jest rozróżnić, gdzie jest wytrwałość, a gdzie jest upór, prawda? Bo jedno jest cnotą, drugie jest wadą. Umiarkowanie dotyczy przyjemności. Co ciekawe, przyjemności dotyczą dotyku i życia. Pan Bóg otoczył nasze życie, jego podtrzymywanie i przekazywanie przyjemnościami. Ale po grzechu pierworodnym ta przyjemność lubi nas pociągać za bardzo, więc stąd nazwa umiar, prawda, że musimy umieć to pohamować, żeby to weszło na swoje miejsce. Wstrzemięźliwość, uporządkowanie przyjemności związanych z jedzeniem, rola postu, odmawiania sobie, wada, łakomstwo. I podobnie z piciem, cnota trzeźwości i wada pijaństwa. Czystość, uporządkowane przeżywanie przyjemności związanych z seksualnością w każdym właściwym stanie życia. Szczególny przejaw czystości dziewictwo. Wad jest bez liku, jak Państwo wiedzą, długa lista tutaj by się dała do tego to pisać. Ponieważ patrzę, że czas płynie nieubłaganie, więc przebiegniemy z dużym, mimo wszystko, spokojem te cnoty. Trochę chcę pokazać, że to drzewo tych cnót i wad pokazuje nam najpierw takiego człowieka właściwie odniesionego, a potem różne jakby przekręcenia czy wykręcenia. Tu mamy tego człowieka pełnego cnót, to on jest taki właściwy, taki w sam raz, taki jaki powinien być, a przez te wady się wykręca. Wstydliwość. To jest bardzo ciekawe, że człowiek prawdy jest wstydliwy i znowu mamy z jednej strony brak, z drugiej strony nadmiar, że brak wstydu jest czymś złym, ale przesadny wstyd wobec wszystkiego i wszystkich też będzie pewnego rodzaju niewłaściwym przeżywaniem. Prawość, szlachetność, powściągliwość. Nie zawsze jesteśmy prawdziwie umiarkowani. Powściągliwość polega na tym, że ja doświadczam w sobie nieuporządkowanych poruszeń, ale potrafię to siłą woli powstrzymać. Natomiast w umiarkowaniu chodzi o coś więcej, że ja jak pracuję nad sobą i łaska Boża mi pomaga w tym, to po pewnym czasie nabieram czegoś więcej niż powściągliwość, że już tych poruszeń nieuporządkowanych nie mam, bo one słabną, są coraz słabsze, coraz mniej. Że to o takie umiarkowanie chodzi. Tak jak w pewnej opowieści o dwóch mnichach, przyszli nad rzekę, jakaś dziewczyna piękna siedziała i mówi, przeniesiecie mnie na drugą stronę, to jeden z nich mówi, dobra, siadaj na barana, przeniósł ją, podziękowała, oddała się i oni idą sobie dalej i po pewnym czasie ten drugi brat mówi do niego, słuchaj, jak ty mogłeś ją tak wziąć? A on na to całkiem rozsądnie mówi, słuchaj, ja ją zostawiłem na drugim brzegu, a ty ją niesiesz do tej pory. No, to jest pewien rodzaj, że umiarkowanie to jest taka też wolność, że robimy to, co powinniśmy zrobić i jakby odnosimy się we właściwy sposób. A ten brat był może bardziej powściągliwy niż umiarkowany. Łagodność i opanowanie, że potrzebujemy być łagodni, umieć właściwie dysponować gniewem. Nadmiar gniewu, gniewliwość, tłumienie gniewu, brak. Zresztą to z gniewem też trzeba umieć dobrze postępować, umieć go dobrze wysprzęglać. Czy okrucieństwo przeciw opanowaniu? Umiar potrzebujemy w różnych rzeczach umiaru. Skromność, pokora, brak umiaru, pycha. Również jeśli chodzi o studiowanie czy oglądanie internetu na przykład, jest pewnego rodzaju ilość, która nam wystarczy. Jak jest za dużo, chcemy wszystko wiedzieć, marnujemy czas, też to jest pewnego rodzaju pana. Poczucie humoru, nowość życia, kolejna cnota, prawda, że żeby umieć też ucieszyć się usztywnieniem mokostwo brak, ale też wygłup, błazenada, robienie cyrku wszędzie, to też jakby jest coś w drugą stronę. I znowu widać, że ta cnota leży po środku gdzieś, że być takim sam raz, to jest coś więcej niż te skrajności. Czy wygląd zewnętrzny, pewna zdrowa troska o siebie jest potrzebna, jest wyrazem miłości do bliźniego i z jednej strony możemy przesadzić w jakąś abnegację zupełną, a z drugiej strony jakby, że już jakby ilość czasu i środków poświęconych na wygląd zewnętrzny jest zupełnie nieproporcjonalna, czy na pokaz. Schemat całościowy, roztropność to właśnie roztropność na światło we wszystkich tych dziedzinach, bo potrzebujemy rozeznania, gdzie jest sprawiedliwość, gdzie jest męstwo, gdzie jest umiarkowanie. Pełną doskonałość, pora na krótkie podsumowanie, osiągamy dzięki łasce i łaska sprawia, że jesteśmy tacy, jacy powinniśmy być. Że każdy z nas jest jakoś inny, ale te cnoty dotyczą nas wszystkich i pokazują nam jakby taki, jak się skonfigurować, żebyśmy byli tacy, jacy powinniśmy być w tej różnorodności charakteru, a jednocześnie w tym dobrym odnoszeniu się względem Boga, jak widziała miłość, względem drugiego człowieka przez roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie. Dzięki temu cnoty pokazują nam pewną harmonię. Ten sam rysunek, który był wcześniej, teraz skompletowany, że do tych cnót intelektualnych i roztropności to chodzi wiara, która oświeca nasz umysł o sprawie nadprzyrodzone. Do woli, która jest doskonalona przez cnotę sprawiedliwości, dochodzi nadzieja i miłość, która odnosi nas dobrze względem Boga i Jego sprawy. Do władz uczuciowych dochodzą dary męstwa i umiarkowania, że cały człowiek rzeczywiście jest i na tym ludzkim poziomie, i na tym poziomie łaski doskonalony przez cnoty, które sprawiają, że to działanie jest takie akuratne, prawda? Dawne słowo o tym byciu akuratnym. I znowu powiedzielibyśmy ten rysuneczek z tą częścią rozumną, wiara i roztropność, nadzieja, miłość, sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie, plus dary Ducha Świętego. Myślę, że dobrze jest tak zastanowić się nad tym, że kiedy patrzymy na świętych, to rzeczywiście w nich jest coś z ikony Boga. Że to, co poznajemy w takiej teorii, bo to jest pewna abstrakcja tej cnoty, ale coś fascynującego dokonuje się, jak myślimy przez pryzmat cnót świętych, że w nich to jaśnieje, że ta właściwa konfiguracja darów taka właśnie jest. Jeżeli rysowaliśmy sobie tego człowieka, jego władzę, jego witraż, to chodzi o to prześwietlenie Bożym światłem, że człowiek żył, działał w taki właśnie sposób, że rzeczywiście widać w nim Boże światło. Bardzo fascynuje mnie to, jak piękne są zdjęcia te autentyczne świętych, jaka tragedia jest, kiedy widzimy ich obrazki w kościołach. Po prostu taki lukier, że po prostu pączek to jest nic, że to po prostu więcej lukru niż pączek. Dlatego to jest też ciekawe, jak szukamy zdjęć, to one są, przynajmniej na mnie to jakoś mocno oddziałuje, że zupełnie to jest coś innego. A te właśnie obrazki takie słodkowodne, to nas jakby przynajmniej nie odpychają, że nie, tak to nie chcę ewidentnie. A ci święci, jak się na nich popatrzy, to rzeczywiście jest to coś zupełnie innego, czego sobie im tam życzę. Dziękuję bardzo.